with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miło rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W niebowstąpienie Jezusa zamyka czas Jego obecności w ludzkim ciele na ziemi. Nie śmierć jest odejściem Jezusa z tego świata, ale właśnie w niebo wstąpienie. Tak cicho i ubogo, jak przyszedł na ten świat, tak też niemal niepostrzeżenie z niego odchodzi. Nie dokonał żadnej rewolucji, nie wyzwolił Izraela z niewoli rzymskiej. Rozpoczął jedynie dzieło przemiany i proces wyzwalania człowieka ze zła. To zadanie mają kontynuować Jego uczniowie. To oni słyszą w chwili rozstania wezwanie do czekającej ich misji. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Jest to zadanie w równej mierze wielkie, jak i odpowiedzialne. Kto może pojąć, niech pojmuje. W swoim narodzeniu Chrystus wniósł w ludzki świat Boże życie. O tym, co Boże, pouczał, a naukę tę potwierdzał znakami i cudami. A czynił to jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Za tę naukę zapłacił życiem. Teraz, w chwili niebowstąpienia, wraca do Ojca, niosąc ze sobą swoich braci, tych, którzy w Niego uwierzyli. Ten, kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Dzisiaj nasze spojrzenie z tej biednej, umęczonej ziemi powinno podążać za Chrystusem. Nie po to jednak, aby o trudach ziemskiej wędrówki zapomnieć, lecz by pełniej uświadomić sobie, że trzeba na niej tak żyć, by kiedyś móc się spotkać z Jezusem w niebie. Przecież nie zostawił nas sierotami. zostawił nam swego ducha, który w Kościele przypomina nam i poucza, jak żyć, by spotkać się kiedyś z powracającym Jezusem, który do nieba wstąpił, aby tam przygotować nam miejsce. A w domu Ojca jest mieszkań wiele, wystarczy dla każdego.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny. Oraz intencję misyjną, aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym jej Syna Jezusa. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi.
W godzinie różańcowej trwa nasza nowena do świętego Antoniego Padewskiego. Temu czcicielowi Chrystusa i obrońcy wiary w Najświętszy Sakrament polecamy wasze intencje. Tę dziewięciowtorkową nowennę zakończymy 12 czerwca. Dlatego zachęcam was do wzięcia udziału w tej nowennie poprzez nadsyłanie do nas swoich intencji i ofiar, które umożliwią godzinie różańcowej dalszą działalność ewangelizacyjną. Trwa nowenna do Matki Bożej. Franciszkanie wraz z całą wspólnotą godziny różańcowej włączają do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, młode i starsze, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie zachęca was do udziału w tej nowennie. Wysłaliśmy do was zaproszenie do udziału w naszej nowennie do Serca Pana Jezusa, która rozpocznie się 19 czerwca w Dniu Ojca. Swoją modlitwą wesprzyjcie żyjących i zmarłych ojców, a swoją ofiarą pomożecie godzinie różańcowej kontynuować jej dzieło.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, czystochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła.
dzisiejszej archiwalnej audycji usłyszycie pogadankę ojca Korneliana o jednym z siedmiu grzechów głównych, a mianowicie o zazdrości.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Król polski Zygmunt August lubił przysłuchiwać się trelom Słowików, jak kiedyś jego pradziad Władysław Jagiełło. Nie podobało się to nadwornemu śpiewakowi Bekwarkowi. Skręcał się zazdrości wobec małych skrzydlatych stworzeń. Uważał, że tylko on miał prawo i obowiązek rozweselać króla swymi piosenkami i grą na lutni. Zaczajał się więc w ogrodzie z procą w ręku i strzelał do ptaszków, aby je wypłoszyć. Raz król zastał go przy uprawieniu tego niecnego rzemiosła. Uderzył go w ręce i rzekł: jakżeś ty niemądry, Bekwarku, wszakże ty za śpiew swój masz złoto, a one tylko miłość moją. Zazdrość to najobrzydliwsza wada człowieka, która czołga się po ziemi jak wąż, pisał poeta rzymski Owidiusz w swoich elegiach. Zazdrość to początek piekła w tym życiu, żądza, dla której nie ma usprawiedliwienia, powiedział Robert Burton, pisarz angielski z okresu renesansu. O tej wstrętnej i nagminnej wadzie powiem dzisiaj w pogadance pod tytułem Zazdrość, najobrzydliwsza z wad. Istnieją dwa rodzaje zazdrości, dobra i zła, szlachetna i podła. Dobra zazdrość to szlachetna ambicja, która budzi się w człowieku, gdy pragnie innym dorównać, wyprzedzić ich lub z nimi współzawodniczyć w cnotach, w nauce, bohaterstwie, w świętości. Zazdrosnym w tym sensie możemy nazwać ojca Maksymiliana Kolbego, gdy wzywał innych do współzawodnictwa w świętości i mówił, że musi zostać największym świętym. Świętość rozumiał oczywiście jako miłość Boga, niepokolanej Pani i bliźni, a więc wzywał do wyścigu w miłości. Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym w tym znaczeniu, że Jego miłość nie pozwoli nam zginąć, bo jesteśmy Jego stworzeniami i dziećmi. W tym sensie należy rozumieć słowa Chrystusa. Jest wolą Tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Zazdrość o czystość domu Bożego kazała Jezusowi chwycić za bić i przepędzić kupczących ze świątyni. Zdumieni uczniowie przypomnieli sobie wtedy słowa Pisma Świętego, w których podana była ta cecha Mesjasza. Gorliwość dla domu Twego pożerała mnie. Adam Mickiewicz chciał dożyć pociechy, żeby księgi pana Tadeusza zbłądziły pod strzechy. Pragnął bowiem wzbudzić nimi szlachetną zazdrość w sercach polskiej młodzieży, jaką budzili starzy za czasów jego młodości, czytając im pod lipą książki o bohaterach. Wspomina te czasy we wierszu. I zazdrościła młodzież wieszczu w sławie, która tam dotąd brzmi w lasach i w polu, i którym droższy niż laur Kapitolu. Wianek rękami wieśniaczki osnuty z modrych bławatków i zielonej ruty. O szlachetnej zazdrości pisze poeta Ludwik Kondratowicz. Oto szlachetne marzenie niepiśmiennego chłopa. Ja nie zazdroszczę, chowaj mnie Boże, nic i nikomu na Bożym świecie. Jednego tylko zazdroszczę może, że wy, panowie, pisać umiecie. Dajcie mi pióro i kartę białą, nauczcie piórem wodzić w potrzebie. Tożby latało jak błyskawica po ciemnym niebie. Tenże sam autor w poemacie Chatka w lesie wkłada w usta polskiego ludu, świadomego swych duchowych wartości, te słowa. Wszak my, cichej natury wychowańcy prości, czy nam światu zazdrościć? Niech świat nam zazdrości. zła, nikczemna zazdrość przejawia się w smutku i żalu, jaki zły człowiek odczuwa na widok dobra materialnego lub duchowego, które bliźni posiada lub o które się stara. Człowiek zazdrosny mówi ze złośliwą radością: może ja z tego nic nie będę miał, ale on też nie skorzysta. Za ilustrację może posłużyć żałosna opowiastka o potępińcach gotujących się w olbrzymich kotłach smoły. Jeśli który próbował z kotła się wydostać, drudzy ściągali go w dół. Najczęstszym przedmiotem zazdrości są sława, pieniądze, władza, uroda, powodzenie, wykształcenie, stanowisko, rodzaj pracy, talenty, zalety, szczęście w życiu i czyny przez bliźnich dokonywane. Zazdrośnikowi wydaje się, jakby dobro przez kogoś posiadane stanowiło dla niego osobistą zniewagę. Było dlań zagrożeniem. Czuje się pokrzywdzony przez los. Zazdrość to straszna namiętność. Zakłóca ona równowagę psychofizyczną, powodując nieraz głębokie zaburzenia. Objawy zazdrości rzucają się wszystkim w oczy i budzą od razu wstręt i lęk. Twarz zazdrośnika nabiera koloru szaro-zielonego, jakby była brudna. W mętnych oczach czai się nieufność, podejrzliwość i wrogość do tych, którym powodzi się lepiej niż jemu. Zazdrośnik chodzi smutny, ponury. Bezustannie mierzy się z innymi, porównuje cudze sukcesy. Nie jest już sobą, ani do siebie nie należy. Jest niewolnikiem swej namiętności, nieprzyjacielem samego siebie. Wada ta rujnuje zdrowie zazdrośnika, odbiera mu pokój ducha. Często mówimy, że jest opętany zazdrością, że zazdrość go zżera. Gdy zazdrośnik zdobędzie to, czego zazdrościł sąsiadowi, na przykład pieniądze, dom, luksusowe auto, to na tym nie przestanie. Zazdrość dalej go będzie zjadała. Za przedmiot zazdrości obierze sobie dobra innego człowieka. Zazdrośnik jest zrzędą, wiecznym napastnikiem. Krzywdzi ludzi, poniża ich słowami i postępowaniem. Spycha w cień, w przepaść. Radość rzadko opromienia jego twarz. Najwyżej doznaje złośliwej radości na widok czyjegoś niepowodzenia. Zazdrość zalicza się do kategorii wad i grzechów głównych, bo z niej wypływają różne inne grzechy. Kain, powodowany zazdrością, zabił swego brata Abla. Synowie Jakuba, zazdroszcząc swemu najmłodszemu bratu miłości, jaką patriarcha dlań żywił, również chcieli go zabić, lecz w końcu zaprzedali go w niewolę egipską. Król francuski Ludwik XIV, zaproszony raz na bal do nowego pałacu i ogrodów z fontannami swego ministra skarbu, zawrzał niepohamowaną zazdrością na widok przepychu i urządzeń. Wkrótce kazał go uwięzić pod pretekstem, że ograbił skarb państwowy, a potem dokładnie skopiował pałac i ogrody ministra i wybudował słynny pałac wersalski z ogrodami. Zazdrośnik nie ma przyjaciół, bo nie potrafi być przyjacielem. Nie umie być serdecznym, radosnym i życzliwym. Jedną tylko ma rzecz na głowie – jak poniżyć innych. Pilnuje, żeby się nikt ponad niego nie wybił, żeby zawsze pozostał w cieniu, niedostrzeżony, niedoceniony. Odruchy zazdrości odczuwa każdy. Taka jest nasza natura, skłonna do złego po upadku pierwszych naszych rodziców. Francuski komediopisarz Molière powiedział: zazdrośni zginą, ale zazdrość nigdy nie zginie. Korzeniem zazdrości jest egoizm. Kto z zazdrością nie walczy, nie opanowuje jej odruchów, będzie miał tę wadę. Zazdrość pozostanie stałym jego usposobieniem. Jego myśli i uczucia będą krążyć i skupiać się wokół przedmiotu zazdrości. Lekarstwem na zazdrość jest świadomość, że wszystkie dary otrzymaliśmy od Boga. Brak tej świadomości powoduje zachwianie poczucia własnej wartości i skłania zazdrośnika do nieżyczliwości z obawy, że inni mogą okazać się lepsi, ważniejsi, sprytniejsi, mądrzejsi, bardziej kochani. Lekarstwem na zazdrość jest również duch dziecięctwa Bożego, czyli pokora. Zadowolenie z tego, kim jestem, jakiego mnie Pan Bóg stworzył, w jakie dary wyposażył, w jakich warunkach życia umieścił. Pamiętać trzeba, że Bóg dał wszystkim dary, tobie i mnie, tylko inne. Żeby urozmaicić życie, żeby rozwinąć w nas ducha braterstwa, solidarności. Bo jeden drugiemu jest potrzebny. Chcieć posiadać wszystkie możliwe dary byłoby zuchwalstwem i arogancją. Samowystarczalność popychałaby nas do pokardzania drugim, do okazywania im swej wyższości i chęci poddania ich sobie swej władzy. Pismo Święte dokładnie określa, jaką postawę chrześcijanin powinien przybrać. Podczas sporu apostołów o pierwszeństwo Chrystus rzekł: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Mówiąc zaś o darach przyrodzonych i nadprzyrodzonych, jakie otrzymali, powiedział: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nikt nie powinien w niczym przypisywać sobie zasługi, bo wszystko jest darem Boga, nawet zdolności rozwinięte przez nas samych. Święty Paweł tak mówi na ten temat. Niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Co masz, czego byś nie otrzymał? We wszystkich ludzkich stosunkach powinna nas cechować pokora, co znów podkreśla Chrystus, mówiąc: tak mówcie, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Życie nasze duchowe ciągle ma dojrzewać. Nie kończy się dojrzewanie, jak dopiero ze śmiercią. Z jednej strony wyrywajmy chwasty, wady, odruchy egoizmu, zazdrości, zawiści. Z drugiej strony rozwijajmy wszechstronną miłość do Boga i ludzi. Jak w hymnie święty Paweł o miłości. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Miłość nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Miłość nigdy nie ustaje. Przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. Czy będziemy sądzeni drugi raz przy końcu świata na sądzie powszechnym? List z Hartford, Connecticut. Odpowiadam. Nauka o powtórnym sądzie powszechnym przy końcu świata i o Chrystusie jako sędzim jest dogmatem wiary uroczyście określonym i głoszonym przez Kościół. Tak więc oprócz sądu szczegółowego zaraz po śmierci, przy końcu świata, przyjdzie drugi raz Chrystus i po zmartwychwstaniu zmarłych ludzi Chrystus osądzi zbiorowo całą ludzkość i ukaże wszystkim miłościwe i sprawiedliwe rządy Boże nad całym światem. Chrystus będzie sądził za wszystkie czyny ludzkie, dobre i złe. Poznamy wtedy oddziaływanie dobra i zła na innych ludzi. Zrozumiemy decydujące znaczenie wcielenia Syna Bożego i Jego odkupienia i ukoronowanie historii całej ludzkości. Pismo Święte wyraźnie poucza nas o sądzie powszechnym, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Oddzieli dobrych od złych, źli pójdą na mękę wieczną, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Upomina nas święty apostoł Paweł, dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Człowiek jest nie tylko jednostką, ale również członkiem społeczności i dlatego winien być razem z nią i w niej osądzony. Sąd powszechny pewnie odbędzie się na ziemi, bo ziemia jest drogą ku dobru i złu i na ziemi dokonało się odkupienie przez Chrystusa. Ale nie znamy Doliny Jozafata, miejsca sądu. Przy sądzie powszechnym poznamy umysłem cnoty i grzechy swoje i cudze w tym stopniu, w jakim opatrzność Boża uzna za stosowne. Wydaje się, że grzechy odpuszczone nie będą podane do wiadomości innych ludzi.
Należymy do Kościoła katolickiego, który jest Chrystusowym Królestwem Pokoju. Dlatego na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.